To zaczynamy nasz podcast. Muszę się oduczyć mówić. Wszystkie zaczynam na początku. I teraz już mogę mówić płynnie. Ani jednego do końca podcastu. Powinienem mieć taką obrożę, nie? Że jak mówię to mnie łapie prąd. Nie? I wtedy byłoby... Nie wiem, czy by to pomogło, ale może.
Kinotok. Podcast filmowy.
To co tam u ciebie? Coś się tam udziało w twoim życiu?
Nie, ja kompletnie nic. Znaczy inaczej. Mam nowy internet, więc jestem bardzo zadowolony, bo do tej pory, jak wiesz, korzystałem z ultra chujowego internetu od Plusa. Nie polecam. Mogę zrobić antyreklamę tutaj. Nie korzystajcie z internetu od Plusa, zwłaszcza tego tak zwanego Wi-Fi, gdzie nie trzeba go podłączać do żadnych modemów ani niczego takiego, bo to jest bullshit. Tam nie ma żadnego LTE bez limitu. Nie ma żadnego 5G bez limitu. To jest bzdura, jest limit i po prostu do końca miesiąca ci na pewno nie starczy. Więc to było okropne. Przez 2 lata z takiego korzystaliśmy z internetu, który po prostu był limitowany i to było coś takiego dziwnego. I teraz jak mamy normalny internet od kilku dni, co prawda, to cały czas mam to PTSD, że myślę sobie, czy mi starczy. Czy mi starczy tego internetu do końca miesiąca.
Nie, to
czy
może nie będę oglądał coś, nie HD. Może nie będę ściągał
czy
HD.
Czy tą grę no. Za duża. Nie, ta gra, nie mogę. O, no i tak dalej, więc nagle jak ten problem znika, to czuję się też nieswojo trochę. Ale oprócz tego, ponieważ w kablówce założyliśmy ten internet, to mamy jeszcze internetową telewizję dodatkowo. Czyli taką telewizję na cyfrze, więc mamy telewizję od 2 lat nie posiadania telewizji. Mam w końcu telewizję i kilka kanałów, tam niewiele, ale takich najważniejszych. I ostatnio też spędzam jakieś tam drobne chwile, wiesz, swobody takiej, czy powiedzmy drobne chwile swobody, drobne chwile przerwy czasami spędzam na surfowaniu po kanałach i to jest bardzo przyjemne. I to jest tak, i tak sobie przypomniałem, że kurczę, jednak ta telewizja to jest fajna rzecz, bo to jest coś, nie musisz się w żaden sposób wysilać, nie? Znaczy poza tym, że musisz znaleźć coś, co cię zainteresuje, to nie szukasz konkretnej rzeczy, konkretnego, wiesz, materiału, nie siedzisz na Netflixie i nie zastanawiasz się, co obejrzeć, tylko włączasz i leci, jak leci, to oglądasz. Nawet jeżeli nie chciałeś tego oglądać, to potem stwierdzasz, a w sumie może jednak to nie jest takie...
Złe.
Najgorsze, albo zobaczymy, czy może będzie lepsze później, nie?
Nigdy nie jest lepsze. Generalnie telewizja
ale
to
jest ciekawe.
Telewizja to jest paskudna rzecz, bo w momencie, tak. W świecie, w którym masz dostęp do wszystkiego, wszędzie, w każdym momencie swojego życia, jest nagle taka archaiczna rzecz, która po prostu pokazuje ci jakby ciągłe źródło informacji, nad którym nie masz żadnej kontroli. I pokazuje. I
ale to jest
jakby,
fajne, wiesz?
Ale to jest wszystko
to jest
tak
fajne,
zrobione.
Że nie masz kontroli.
Ale to jest wszystko tak zrobione, żebyś ty tylko siedział jak tam najdłużej, tak?
A nie, właśnie nie, wiesz? Jak mi się nudzi po kilku minutach tak naprawdę takiego siedzenia. No jak trafię na ciekawy program, no to program ciekawy, tak? To jakby już nie jest kwestia, to znaczy, że dobrze wykonane zadanie telewizjo. Ale jak jest, wiesz, oglądanie jakichś takich pierdół, że typu tam dlaczego ja, albo jakieś tam inne głupoty, no to ja tego mogę 2 minuty obejrzeć i przełączę albo wyłączę, bo... No ale jestem ciekaw, czy w ogóle będziemy używać tej telewizji, bo sądzę, że bardzo, bardzo sporadycznie. Na razie się zachłystam tym i trochę z tego korzystam, ale pewnie wrócę szybko do streamów i do normalnego przyswajania rzeczy. Tym bardziej, że są dobre rzeczy właśnie na streamingach. Ja obejrzałem 2 dokumenty, tylko kilka słów dosłownie o 2 bardzo fajnych dokumentach. Jeden to jest Ucieczka na Srebrny Glob na Netflixie. I to jest dokument, polski dokument o tym, jak powstawał Najdziwniejszy, najbardziej ambitny film science fiction polski Andrzeja Żuławskiego na podstawie prozy jego ojca, który po prostu, no ostatecznie został przerwany ten projekt, ta cała produkcja została przerwana, bo to w latach 70. powstawało i po prostu władze w pewnym momencie stwierdziły, że o nie, nie stać nas oficjalnie, nie stać nas, kasujemy projekt, tak? No i potem lata całe minęły, zanim tam ktoś się jednak zainteresował z powrotem tym i dał szansę Żuławskiemu to na powrót kręcić. On już stwierdził, że już nie ma sensu, bo na przykład część tych propsów w ogóle spalili, bo stwierdzili, że to już, wiesz, w takim rytuale spalili wszystkie propsy albo zakopali gdzieś. Więc on to pomontował jakimiś takimi przerywnikami ulic Warszawy z jego takim, taką narracją, co się dzieje w scenariuszu, w tej scenie, której nie nakręcili. I to jest poutykane w filmie, tam gdzie nie zdążyli nakręcić. Więc cały film jest. On jest w ogóle do obejrzenia na YouTubie. Ja go próbowałem obejrzeć. Obejrzałem kilkanaście minut dosłownie i sobie przypomniałem, że jednak ja nie lubię filmów Żuławskiego i że Żuławski to nie jest zupełnie mój typ reżysera. To znaczy on jest tak artystowski, on jest tak, wiesz, to jest taki artyzm. To może być genialne. Dla niektórych to może być wybitna rzecz, ale dla mnie to jest mega, no, niestrawne. Ale sam dokument jest mega ciekawy i opowieść o tym, jak wiesz, jak ludzie po prostu wpadali w trans, kręcąc ten film, jak się angażowali, jak on wydobywał, starał się wydobyć z aktorów po prostu maksimum wszystkich możliwych emocji, jakie tylko są. Wysysał z nich energię całą i oni się mu dawali, ponieważ dawali się ponieść tej całej wielkiej narracji i tej ambicji, i jak to wszystko ma wyglądać. Bardzo fascynujący dokument o takim problemie też, nie tylko o tym filmie, generalnie o Żuławskim, o tym jak miał kłopoty z władzą, jak go wyrzucali cały czas za granicę, on wracał, bo go zapraszali z powrotem, jak to w ogóle zniszczyło jego rodzinę, jak się rozstał z żoną. Cała taka historia ludzka, nie, w tym wszystkim jest. I to jest no naprawdę bardzo ciekawe. Więc na Netflixie Ucieczka na Srebrny Glob. Bardzo dobra rzecz. Drugi dokument to jest Wal, o Walu Kilmerze. Nie wiem, czy widziałeś ten dokument.
Nie, nie widziałem, ale słyszałem.
Na HBO Max tym razem i to jest dokument, który jakiś czas temu tam się chyba na Sundance pojawił, czy gdzieś na którymś festiwalu. Bardzo dobre oceny zbierał. No i to jest dokument o życiu Wala Kilmera, opisany przez niego. To znaczy on narrację jakby pisze do tego, czyta ją i za niego czytają jego syn, który ma trochę podobny głos do młodego Wala, więc tak czujesz rzeczywiście, jakby to czytał Val Kilmer. No i masz historię jego całej kariery, od początków do dnia dzisiejszego, gdzie, jak wiemy, no on ma teraz no nie może występować tak naprawdę, bo nie ma głosu po prostu, znaczy ma przeszedł tracheotomię i po prostu nie może wydobywać normalnie dźwięków, więc nawet w Mavericku, gra krótką rolę, co prawda, ale tam też nie mówi, tylko pisze na ekranie, więc i to jest mega przejmujący dokument i to jest dokument, który mnie zadziwił, bo dla mnie Val Kilmer to zawsze był ten taki piękny chłopak, bożyszcze, wiesz, nastolatek, przynajmniej za moich czasów tak było, w latach 90., który miał opinię tego niepokornego, tego, z którym się trudno pracuje, że nikt nie chce go angażować i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie takiego aktora, który nie ma jakiejś ambicji wielkiej. Po prostu taką miałem stworzoną, wiesz, obraz Vala Kilmera. Tymczasem to jest aktor, który od zawsze chciał grać w teatrze i on od zawsze przede wszystkim liczył na karierę teatralną, ale jakoś tak się złożyło, że to Hollywood się nim zainteresowało i po prostu go troszeczkę te pieniądze go jednak też przyciągnęły i się wciągnął w tą całą machinę hollywoodzką i zaczął grywać role takie właśnie, takie no nawet nie pierwszoplanowe, ale takie, ale za każdym razem tak z tego, co opisywał, z jednej strony lubił, cieszył się, czuł się jakby doceniony i czuł, że ma jednak szczęście w tej karierze, a z drugiej strony to wszystko było tak mało ambitne dla niego i tak mało wyzywające od strony takiej aktorskiej, że miał z tym problemy. No i to jest tak całe takie jego życie, tak? Jak wszystkie, wiesz, problemy na przykład z tym, że zaangażowali go do roli Batmana i on pomyślał sobie, o kurczę, jak byłem dzieciakiem, byłem na planie tego serialu z lat 60. i od tego czasu zawsze chciałem być Batmanem, nie? No to kurczę, oczywiście, że biorę tą rolę. No i wziął tą rolę, a tam go wsadzili w ten kostium, gdzie on zupełnie prawie się ruszać nie mógł. Nic nie słyszał, bo miał ten hełm, nie mógł obracać głowy i po prostu stwierdził, że on tam naprawdę jest tylko po to, żeby stać. I wszyscy grają wokół niego, nie? I potem taka, i tam jest taka konkluzja z tego, mówi, że kurczę, chyba faktycznie dzieci jak marzą o tym, żeby być Batmanem, to chcą nim być, a nie go grać. To jest różnica. No i takie, wiesz, takie różne spostrzeżenia. Jest zajebiste materiały z planu Wyspy Doktora Moreau, gdzie wszystko się po prostu tam posypało totalnie. I jakie tam, po prostu jakie dziwactwa tam były odpalane. Jak na przykład Marlon Brando w pewnym momencie zupełnie zrezygnował, uciekł z planu i kręcili sceny z jakimś jego sobowtórem. I są normalnie w filmie są sceny, gdzie koleś po prostu gra Marlona Brando, chociaż nim nie jest. No takie rzeczy, że naprawdę to jest samo w sobie ciekawe. No a przy okazji jest pokazana ta historia tego niespełnionego aktora, który w jakimś tam innym w inny sposób jest spełnionym człowiekiem po prostu, bo ma rodzinę, znaczy te dzieci go bardzo wspierają i tak dalej, więc bardzo ciekawa rzecz. Wal na HBO Max.
Z tego co wiem, to oglądałeś też kolejne odcinki Wednesday.
Tak, teraz wiesz co, cały czas oglądam. Dosłownie przed chwilą skończyliśmy czwarty odcinek, więc powolutku bardzo tą Wednesday sobie oglądamy. I to jest, wiesz co, ten pierwszy odcinek był naprawdę jakoś dla mnie odpychający i dużo rzeczy mi się nie podobało, ale te kolejne... Kurczę, jak to już kupiłem tę konwencję, to naprawdę przyjemnie się to ogląda. Taka przyjemna rozrywka.
Wiem, bo ja rozmawiałem z Julią na ten temat, na temat tego filmu i okazało się, że miałem absolutnie rację, oceniając, jakby wsadzając ten film w ramy nastoletniej dramy Netflixowej, więc...
Tak, ale to nie jest ten level, co Riverdale na przykład, w sensie nie tak zły. To jest trochę lepsze, to ma ambicje większe. I to bardziej, lepiej rozumie, to znaczy ten serial rozumie postać Wednesday. Tutaj przynajmniej póki co muszę przyznać, że o ile reszty Adamsów tak sobie i niektóre relacje z innymi postaciami są różne, to Wednesday jest świetnie napisana i ta aktorka ją znakomicie gra, więc dla niej samej warto sobie spróbować przynajmniej.
Mhm. Tym bardziej, że chyba przebiło teraz nawet czwarty sezon Stranger Things, jeśli chodzi o oglądalność ta Wednesday.
Tak, jak chodzi o ten pierwszy tydzień oglądalności, no właśnie, jest hitem Netflixa i to takim ultra hitem, więc będzie o tym pewnie trochę się gadało jeszcze jakiś czas. Jakby rozumiem, ja rozumiem dlaczego tak jest, bo to jest... oni zrobili coś takiego sprytnego z tą Wednesday, że właśnie wplatając ją w ten teenage dramę, co jest zawsze popularne, jakby przywrócili ją trochę do takiego, do takiej kulturowej rozmowy o tej postaci, nie? Że,
okay, no i
że
Adam to
nie jest takie archaiczne,
chyba,
stałe i tak dalej, ale głównie o niej, tak? I jakby ona poprzez to, że została trochę zreanimowana w tym bardziej współczesnym stylu, ale zachowując swój charakter, to sprawiło, że dużo osób jakby wróciła fascynacja tą postacią w takim bardzo powszechnym rozumieniu. Mm-hmm. I to może nie jest ta Wednesday, którą na przykład portretowała Christina Ricci. To jest, przede wszystkim jest starsza dużo. Ale jest to Wednesday taka, która po prostu w jakiś sposób może być interesująca dla szerokiego grona odbiorców. A nawet jak nie, to tam są postaci, które są bardziej takie normikowe, nie? Które, no, jeżeli ktoś ogląda i stwierdza na przykład, ale ta Wednesday jest taka dziwna, dobrze, że ten koleś tam obok to jest normalny, nie? No to oni też to będą śledzić z zainteresowaniem, tak mi się wydaje.
Nie wiem, no ja opinie słyszałem też takie, że to nie jest do końca ta Wednesday, o którą się pamięta, tak? Że to nie jest jakby, że ona jest trochę za bardzo manipulująca i za...
Tak. Ona jest bardziej antypatyczna. Znaczy, kurczę, to trudno też powiedzieć. Znaczy, moim zdaniem to dobrze, bo powinna być. Ale jest manipulantką i tutaj jest to takie, wiesz, ciekawe, że wprowadzają tą postać, to środowisko, w którym ten wybór między byciem dobrym a złym nie jest taki oczywisty jak w poprzednich filmach, gdzie po prostu można było w przesuwany sposób pokazać, że na przykład Wednesday komuś pomaga, a jednocześnie zachowuje to bycie tą wiecznie taką, wiesz, zblazowaną laską, która po prostu na wszystkich jest obrażona. Tutaj są momenty niepewności Wednesday, ona nie wie, znaczy zastanawia się w swoim takim... w swojej osobowości takiej, powiedzmy, nawet aspargerowej, czy jakiejś takiej mega, mega asocjalnej, widać, że procesuje pewne zjawiska, chce zachować siebie, a jednocześnie chce postąpić dobrze, tak? Ale po swojemu. I tutaj są takie niuanse. Ja nie wiem, póki co to działa, ale być może dalej, jak będę oglądał, to ten serial trochę przekroczy tą granicę i w pewnym momencie ta Wednesday przestanie być tą Wednesday, którą znam. Więc być może te opinie, które ty czytałeś, to już są po całym serialu. Po całym
sezonie. Tak, znaczy no, w ogóle jeśli chodzi o Netflixa i teraz jego problemy, bo jest trochę w problemach Netflix, tak? I jak działa u nich ta cała linia produkcyjna, jak oni tutaj w tym miejscu funkcjonują, jest to takie zastanawiające, tak? No bo teraz Henry Cavill jakby odchodzi z roli Wiedźmina po trzecim sezonie w związku z głównie tam jakimiś rzeczami kreatywnymi, tak? I pytanie, czy...
Nie wiadomo. Nie, to są takie, wiesz, to są plotki, tak? To nic potwierdzonego. Można się domyślać, ale myślę, że na pewno nie można stwierdzić, dlaczego odszedł. Mogło to równie dobrze być spowodowane tym, że miał inne propozycje łącznie z Supermanem, tak?
Naprawdę, no. Ale że jakby, no, jak oni tam działają? Jak w ogóle to funkcjonuje u nich w produkcyjnie? I bo to... Dlaczego poszli w tym kierunku, tak? Że no, jakoś mi się udało, tak? No bo ma jakąś super oglądalność ten serial, ale czy... Nie wiem, czy ktoś specjalnie kupił Netflixa, żeby to obejrzeć. To jest jakby takie... Znaczy, na pewno ktoś to zrobił, na pewno jest jedna czy dwie osoby.
Na pewno ktoś jest, a jak nie, to reszta ma Netflixa, więc na pewno nie zrezygnowali z Netflixa, bo to też jest istotne, wiesz, to nie tylko chodzi o zdobywanie subskrybentów, ale nie tracenie ich, zatrzymanie ich, tak? Więc to są takie rzeczy, trochę się zapędził w kozi róg ten Netflix z tym, bo rzeczywiście no, do pewnego stopnia możesz zbierać tych subskrybentów, ale potem problem polega na tym, żeby ich zachować i to już nie jest kwestia jakby przychodów, tylko nie tracenia dochodów, tak, z tego Netflixa.
No bo to jest jakby, no tak, ale no jakby jest
A żeby nie tracić, to trzeba cały czas wymyślać nowe droższe rzeczy, seriale, tak. Więc wykładają dużo kasy i w związku z tym jest ten problem, jak długo to potrwa, jak długo Netflixa będzie stać na takie projekty. Ale co on tam będzie kombinował, żeby tutaj oszczędzić? Czy będą robić to samo? No na pewno nie to samo, co Zaslav z HBO, ale już teraz jest plan na to, żeby od, zdaje się, stycznia, żeby nie było możliwości dzielenia kont, tak, na jakiś tam, w taki sposób jak teraz przynajmniej. Więc tutaj na pewno próbują oszczędzić. No, kombinują, jak zostać na szczycie, bo cały czas są na szczycie. No to jakby...
No, znaczy no do Disney jeszcze, już jest większy.
Jeszcze się trzymają.
No, Disney obecnie...
Nie, Disney
jest...
Plus?
Tak, ma chyba większą ilość.
Nie.
No, trzeba by sprawdzić, wierzę. Mi się wydaje, że... Nie wierzysz?
Nie wierzę w to, ale zobaczymy. No.
Ale
to
tak,
mów,
znaczy...
ja sprawdzę.
Ale wiesz, no tak jakby... Jeśli chodzi na przykład do Netflixa, to jest to firma... tak naprawdę technologiczna, to nie jest media company i oni muszą, wiesz, ciągle lecą na wzroście, inaczej to dupa straszna, co nie? Bo w końcu kiedyś przegrają, tak? Czy w końcu kiedyś gdzieś dojdą do limitu ludzi, którzy mogą zrobić i co wtedy z tymi wszystkimi serialami, filmami, skoro trzeba będzie to robić coraz je droższe?
To prawda, więc myślę, że tu będzie dużo oszczędności branych pod uwagę i te seriale może nie będą aż takie spektakularne jak do tej pory. Słuchaj, Netflix jest najbardziej dochodowym streamingiem, na drugim miejscu nawet nie jest Disney, tylko Amazon. Amazon Prime jest na drugim i na trzecim Disney dopiero.
Ale jeśli chodzi o ilość użytkowników?
Tak, more than 100 million subscribers ma Netflix, Nie jest podane, ile ma Amazon i Disney, no ale Netflix jest na pierwszym miejscu.
No dobra, niech im będzie.
Więc nie, no Disney to jeszcze trochę, ale no coraz lepiej tam sobie radzi. Więc no tak, ale widzisz, to nie jest, bo ja cały czas powtarzam, że to nie jest kwestia tego modelu wypuszczania odcinka raz w tygodniu. To uważam, że to nie jest kwestia tego, żeby zachować subskrypcję, żeby zachować zainteresowanie też serialem, bo jak jest serial dobry i memogeniczny, a Wednesday jest bardzo memogeniczna, to ten serial będzie długo się o nim mówiło. Natomiast jak żebyś, nie wiem, jak dobry zrobił serial i on się nie przyjmie, to żeby miał, wiesz, kilka tygodni, żebyś go oglądał, to albo nikt nie będzie o nim mówił, albo będą mówić też krótko o nim. Więc wydaje mi się, że to nie o to chodzi do końca. Znaczy inaczej, to jest, jakby jest profit tego, że na przykład jak mieliśmy Ród Smoka, czy jak mieliśmy Pierścienie Władzy, to był profit z tego, że pojawił się co tydzień odcinek i trochę się o tym mówiło, ale po pierwsze na przykładzie tych dwóch seriali więcej się mówiło o Rodzie Smoka i ten serial faktycznie dobrze sobie radził z tym, że był cyklicznie
tak,
pokazywany.
To jest jeden z nielicznych, jakby coraz więcej ludzi oglądało go z kolejnym odcinkiem, tak, w porównaniu do Pierścieni Władzy, która miała odwrotnie, tak? Co nie powinno się dziać, tak? No, powinieneś mieć pierwsze trzy odcinki retencji, potem ewentualny spadek, tak? A oni mieli już po pierwszym odcinku spadek retencji. No i też dużo negatywnych opinii, które się pojawiały.
Tak. No to miało swoje inne problemy, ale generalnie wydaje mi się, że... Ale co z tego, tak? Ród Smoka, gadało się o nim przez miesiąc, półtora miesiąca, ile tam trwał. Teraz już się tak nie gada. Będzie się oczywiście wracać do tego, co jakiś czas będzie się wspominać, będą jakieś tam momenty. Natomiast no, to nie jest to samo, co z Grą o Tron. Gra o Tron cały czas działa w naszych głowach. I to też nie jest dlatego, wydaje mi się, że ona była cyklicznie się pojawiała, tylko po prostu była fenomenem. Jakby się pojawiła na Netflixie cały sezon, też prawdopodobnie wszyscy by o tym mówili. Albo jesteś w stanie stworzyć momentum, albo nie. I to nie jest kwestia tego, czy cały serial wrzucisz, czy będziesz stopniował. Tak?
Znaczy, ja generalnie nie przepadam za modelem wrzućmy wszystko na raz, bo to jest tak, że ktoś wrzucają ci serial cały, po 6 godzinach już masz ludzi, którzy to recenzują i właściwie kiedy ja sobie swoim tempem sobie to obejrzę w odpowiednim czasie, to już nie ma tak naprawdę żadnej rozmowy na temat jakichś seriali konkretnych.
To zależy, ale to zależy, tak? Ja kilka razy to sprawdziłem, że rzeczywiście jakby w swoim tempie oglądałem jakiś tam serial i jeżeli to był serial, który tam interesował ludzi, to on wciąż to zainteresowanie wzbudzał. Mało tego, to nie jest tak, bo jasne, są ludzie, którzy obejrzą cały sezon w jeden dzień albo w kilka godzin i wrzucą recenzję, tak? Tylko, że do tych ludzi, o ile to nie są jacyś super influencerzy, mało kto będzie zaglądał do tej recenzji, bo większość osób nie obejrzy w jeden dzień tego serialu. Więc lepiej poczekać, niech sobie ludzie w swoim tempie obejrzą. I jeżeli to jest serial, który faktycznie jakoś tam w ciebie uderzy, i za miesiąc, dwa wrzucić recenzję tego serialu i będzie wciąż nawet być może większe zainteresowanie, dlatego że wszyscy sobie zdążyli nadrobić, więc...
Znaczy może inaczej, ja też mam teraz doświadczenia właśnie po na przykład Andorze, który no... To jest taki serial, że gdyby był cały serial wrzucony, to bym obejrzał go prawdopodobnie od początku do końca i nawet się nie zastanawiał, no, bo mnie tak wciągał, ale ten okres przejściowy pomiędzy jednym a drugim odcinkiem, to budowanie napięcia jakby, bo myślisz o tym cały czas, tak? Jeśli oglądam serial, który jest, jakby mogę go obejrzeć od razu, to po prostu go oglądam od razu, jeśli mi się super bardzo podoba. I jakby to jest wszystko jakby odpalone, tak? To jest jakby długo... buduje się całą tą relację, bo masz czas, żeby rozmawiać o konkretnych aspektach, o konkretnych odcinku w danym serialu jakby ze społecznością, tak? Czy słuchanie różnych opinii, które się pojawiają. Masz jakby ten konkret. konkretny
ale minusem odcinek. Jest, ale minusem jest tak, minus jest taki, że nie masz całej historii, więc
no dobrze, no,
mówić
ale,
o tym
no...
odcinku i na przykład założyć, że o, ten serial jest słaby, a potem jest następny odcinek i myślisz sobie, okej, dobra, jednak ten serial jest dobry, potem jest następny, nie, jednak jest słaby. I po prostu jakby, jak nie masz pełnej historii, to jest inna w ogóle kwestia z serialami, że się ciągną przez kilkanaście sezonów, co jest w niektórych przypadkach to jest idiotyczne. Natomiast jeżeli masz o czym ja mówiłem? Bo mi wyleciało z głowy.
O serialach?
Przez moment. Okej.
O serialach, rozmawiamy o serialach.
Widzisz, a ja nie zapamiętam takiego jednego odcinka w ciągu tygodnia, już nie pamiętam, co się działo, bo nie pamiętam, co mówiłem minutę temu, więc... No w każdym razie ja wolę model ten takiego wrzucania od razu, dlatego że ja wtedy sobie wybieram, a nie ktoś mi narzuca wybór oglądania. Rozumiem trochę, bo to jest trochę jak z tą telewizją, nie, że przynajmniej masz taki brak kontroli nad tym, że ktoś ci przynajmniej mówi, ok, musisz poczekać ten tydzień i wtedy przynajmniej ty nie musisz się samokontrolować. Na przykład no jak tak, nie no. masz czasu obejrzeć, a dostajesz cały sezon, no to w tym momencie jest trudno się powstrzymać, jeżeli ktoś jest takim binge-watcherem. Ja nie jestem, więc z reguły nie mam problemu, żeby przestać, jeżeli nie mogę, tak?
Może
to, ale no,
to
wiem,
też,
że są ludzie, którzy
to może muszą też.
Całość. Znam wielu takich.
Ale może też dzięki temu jesteś w stanie dłużej pomyśleć o tym, czy chcesz kontynuować serial, więc jeśli jest dobry serial, to lepiej go dawkować sobie. Ale jeśli jest kiepski serial i go musisz sobie dawkować, to masz więcej czasu, żeby pomyśleć o tym, czy na pewno chcę to oglądać dalej, a jeśli masz wszystkie odcinki naraz, no to po prostu oglądasz go w ciurku, nawet wiesz, na odpalaniem. Jeśli jest na tyle kiepski, że nie chcesz go oglądać dalej, to...
No to nie oglądasz.
No to nie ale wiesz, ale może w następnym odcinku będzie lepiej, a może w tym kolejnym odcinku będzie lepiej. Potem
wiesz co,
oglądasz...
jak leci raz w tygodniu, to ja już zapomnę, czy on był zły, czy dobry i będę i tak oglądał. No. Więc... Właśnie a propos, obejrzałem pierwsze dwa odcinki tego Willow, które się pojawiły wczoraj, jak nagrywamy. Ty jeszcze nie miałeś okazji, ja obejrzałem sobie wczoraj, oczywiście jako fan musiałem obejrzeć od razu. Więc to jest przykład takiego serialu, który ja obejrzałem, stwierdzam, że jest okej, okay. On nie jest, w żadnym razie nie ma absolutnie nic z tego, co kocham w filmie, albo bardzo niewiele z tego ma, natomiast jest takim serialem, który ja równie dobrze mógłbym przestać oglądać, ale prawdopodobnie będę oglądał dalej, bo zapomnę w ciągu tygodnia, co mi się nie podobało, a będę pamiętał, okej, Willow, tak, trzeba oglądać, bo to Willow, więc to jest też taki przykład tego, że jednak to różnie na różnych ludzi różnie działa. Ale
wiesz, czy jesteś takim fanem Willowa, że jeśli to nie jest najlepszy serial na świecie, to jest najgorszy serial na świecie i nie może być po prostu okej? Okay?
Absolutnie nie, absolutnie. Myślałem, wiesz, obawiałem się tego, że będę jak ci fani Władcy Pierścieni, którzy tak się wkurzali na Pierścienie Władzy. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że obejrzałem. Wiem, co mi się podobało, wiem, co mi się nie podobało. Stwierdzam, że serial nie umywa się do filmu, ale jest okej. Okay. Jestem w stanie ocenić pozytywnie to, co jest dobre w nim. Nie mam jakichś wielkich tutaj silnych emocji związanych z tym serialem na zasadzie, co oni zrobili z moją serią.
Zniszczyliście moje dzieciństwo.
Zniszczyliście moje dzieciństwo i tak dalej. No może dlatego też, że ten serial się stara nie zniszczyć twojego dzieciństwa, ale to staranie jest najgorsze, bo właśnie największym problemem tego serialu jest to, jak on się bardzo stara. Jak on bardzo na kolanach błaga cię, Boże, polub mnie, to ja, Willow, twój dawny znajomy, pamiętasz mnie. I to jest tak inne od tego Willowa, którego znam, który miał tak wywalone na to, czy ci się to będzie podobać, czy nie. W jakimś sensie, nie? W sensie takim, że okej, wrzućmy jakieś głupie fantazy, wrzućmy fajnych aktorów, napiszmy im fajne dialogi i zobaczmy, co się stanie, bo to jest coś nowego, coś pierwszego. Tak tutaj masz takie, nie możemy popełnić ani jednego błędu. Wszystko musi być wyjaśnione, wszystko musi być dopieszczone. I przez to ten serial traci na tym charakterze takim, na tym, że jest taki po prostu z polotem, tylko jest taki...
Policzony. Widzisz po prostu
policzony,
cyferki. Widzisz Matrixa, jak jest, odsłaniasz. No.
Widzę Matrixa na tym Willow totalnie. Przy czym naprawdę ten plot jest okej. Okay. On jest fajny, natomiast aktorzy są naprawdę fajni. relacje między nimi są spoko. Natomiast ten problem, który mam podstawowy i to, co, o czym żeśmy dyskutowali wcześniej, dlaczego ja tak Willowa lubię pierwszy film, a ty niekoniecznie, to znaczy to, co ty powiedziałeś, ten zarzut twój. Fabuła jest ultra generyczna w pierwszym filmie Willow. Ja się z tym absolutnie zgodzę. Ta fabuła jest ultra generyczna. Natomiast tam po prostu z zasady ona miała być generyczna po to, żeby była tylko tłem dla super przygody, dla super postaci, dla super dialogów i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy okej postaci, okej przygody, okej fabułę, tylko że ta generyczność tej fabuły tutaj jeszcze jest z rozbudowanym lore, więc masz skupienie większe ale na tej fabule, na tej generyczności.
Ale dużo ludzi to lubi jak się...
Ja sobie zdaję sprawę.
Fantazy. No i to taki jest dla dużej ilości
ale
ludzi.
Ale to odsłania właśnie problem. Słabość Willowa, to, że to jest ultra generyczne fantazy. I tutaj ten plot, no niewiele, zobaczymy oczywiście, no cały czas mówię o dwóch odcinkach, ale no niewiele jesteś w stanie, żeby być w duchu Willow, zrobić z tym plotem, tylko możesz go rozwinąć na zasadzie, a to pochodzi z tego, a tam jest ta kraina, a ten zrobił to, i to jest tak, że no masz po prostu wrażenie, że już to gdzieś widziałeś. Tak samo jak w pierwszym Willow, tylko że w pierwszym Willow to wrażenie jest takie gdzieś z tyłu, ono jest, przynajmniej jak ja to oglądam, to jest takie, tak, ja już to gdzieś widziałem, ale fajne przygody mają, nie? Fajnie ze sobą gadają. A tutaj jest, jakby to wszystko jest na tym samym poziomie. To jest takie, wszystko jest takie okej.
Okay. Wiesz, nie mają Vala Kilmera, to też nie tak łatwo, co nie?
No, dokładnie, dokładnie. Tutaj jestem szukają tego Vala Kilmera tutaj, w sensie takim, że szukają zastępcy, tak? Mamy właściwie prawie trzy postaci, które starają się być nowym Valem Kilmerem. Każda jest fajna. Ale przez to jest trochę taki właśnie te starania. To, że oni się starają być. Starają się być pod publikę mocno, a jednocześnie nie robią tego, co film robił dobrze. Na przykład nie skupiają się. Na przykład w filmie mi się strasznie podoba montaż i to, że na przykład są takie momenty, kiedy coś ci wyskakuje z kadru i cię przeraża. Typu troll wyskakuje, typu coś, po prostu coś nagle się pojawi w kadrze i tamten taki montaż bardzo gwałtowny jest wyrazisty w tym filmie, a tutaj nie ma tego, bo wszystko jest tak ładnie zmontowane, to jest tak ładnie, płynnie wszystko leci, że tych emocji jakichś tam wielkich nie masz oglądając to wszystko.
No cóż.
Ale... zobaczymy. Będę oglądał, absolutnie.
Dobra, no ja też może rzucę się na to, ale nie wiem jak to... Ale to zresztą pewnie może w święta sobie obejrzę.
A jak najbardziej, nie wiem, czy polecam,
świąteczny
ale
film.
Spróbuj.
Świąteczny film, tam są skrzaty, więc...
Trzymając się świątecznego klimatu, ho, 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 obejrzeliśmy Guardians of the Galaxy Holiday Special.
Tak.
Czyli ten special holiday, który się pojawił na Disney Plus i który miał być, no taką jest propozycją od Disneya na święta i kolejnym specialem, już drugim w tym roku od Marvela.
I drugim w ogóle. Więc to...
I drugim w ogóle. No i co sądzimy o tym, o tych Guardiansach? Co sądzisz o nich?
Mi się wydaje, że to jest taki film, no film, special, tak? Bo to jest jakby...
Który, 45 minut.
45 to. Minut. Który w porównaniu na przykład do Wilkołaka jest bardziej złożony z gagów i to jakby się ceni, bo to jest jakby po prostu seria gagów, które się dzieją i macie jakoś chwycić za serce, ale absolutnie nie chwytacie za serce, ale gagi są śmieszne, no... Piosenka pierwsza o tym, jak kosmici interpretują świętego Mikołaja i obchodzenie w ogóle świąt Bożego Narodzenia przez ludzkość jest, no, jest dobrym otwarciem, ale później jest już troszkę gorzej i brakowało mi jednak czegoś więcej. To jest tak, że taki był dobry setup do tych wszystkich dowcipów, ale one czasami po prostu siadały i nie wychodziło im.
No ja tam mam podobnie. Znaczy ten bardzo przyjemny, bardzo ciepły.
Tak, końcówka to jest przyjemne. Jest
to znaczy początek jest ładny, końcówka jest ładna, środek jest taki sobie, ale znaczy, to generalnie jest okej, okay, tak? To jest bardzo przyjemna rzecz. Natomiast no czegoś więcej się spodziewałem po Ganie i po Guardiansach i po tym, że to jest Holiday Special i po tym, jak bardzo James Gunn mówił, że chce nawiązywać do Star Wars Holiday Special i myślałem
nie
sobie, że okej,
okay,
pójdźmy.
Trochę, no.
Nie robi tego zupełnie. Poza tym w trendem animowanym miałem nadzieję i to jest szczera, bo ja o tym pisałem na Facebooku, ludzie się śmiali, że o, ho, ho, no przestań. Ale naprawdę, ja naprawdę chciałem, żeby Guardiansi Holiday Special to był taki special, gdzie masz masz jak Star Wars Holiday Special, tylko ze świadomością tego, co robisz. Czyli okay, to nie no. jest, że robimy coś źle, bo nie wiemy, jak to zrobić, tylko my wiemy, że tam to jest złe, my zrobimy to samo, co tamci i zrobimy to też jakoś w jakimś sensie, w cudzysłowie, źle, ale ze świadomością, przez to to nie będzie nieoglądalne, mm-hmm. tylko po prostu będzie takim fajnym omarzem do tamtego. I tego mi tu zabrakło, że ale... szaleństwa tego, że tam jest po prostu, że wiesz, że wchodzi nagle jakiś przepis kulinarny, że wchodzi animacja, nie wiem, wycinankowi Guardiansi niech się pojawią, niech, wiesz, tyle można byłoby zrobić, no, żeby to był taki po prostu miszmasz wszystkiego w wielkim worku
świątecznym. To piczujemy Kajetan Guardians of the Galaxy Holiday Special. Moim zdaniem powinno się zacząć od tego, że cała ekipa chce zrobić... jakby zaczynamy tak samo, że Peter Quill nie ma odpowiedniego, nie ma jak świętować Bożego Narodzenia, próbują mu pomóc świętować Boże Narodzenie, więc mm-hmm. kręcą dla niego special świąteczny jako oni sami.
Tak.
I wtedy tak. Drax, na przykład, nie wiem, wyobraź sobie, że na przykład próbują robić na przykład świąteczne ciasteczka i właśnie wchodzi ten motyw tak. przepisu, ale generalnie Dokładnie. To jest wszystko absolutnie, bo oni nic nie rozumieją, co tam się dzieje.
Dokładnie, niech to będzie. I niech będzie ten wątek z Kevinem Baconem, ale jako poboczny gdzieś, wiesz, 5 minut, nie? Ej, idziemy porwać Kevina Bacona. O, przyniosliśmy... I żart jest o tym, że Kevina Bacona mu przyniesie. A tu to rozbudowali do filmu całego. To jest już... Okej, okay, zaśmiejesz się raz i wystarczy, nie? To nie jest materiał na cały film, tylko i zwłaszcza na taki
special. Tak, bo to jest dowcip, tylko... który jest za długi, tak?
No. Tak, to jest dokładnie taki one punchline, nie? Ej, przynieśliśmy ci Kevina Bacona, bo to twój idol. I nie potrzeba było rozciągać tego do całego speciala. Można właśnie, tak jak mówisz, można właśnie dać, na przykład jak ci Guardiansi kręcą ten film świąteczny, albo robią świąteczne kartki, albo próbują jakieś przedstawienie, jasełka mu zrobić, kolęd się uczą, że na przykład dostajemy jakiś, nie wiem, jakąś przerywnik właśnie animowany o kolektorze na przykład, albo o cholera wie o czym.
O nie,
przecież
słuchaj.
To jest taki wielki,
niech będą,
wielka historia.
Na przykład...
Niech będzie ktoś w ogóle z innych z Marvela, nie? Niech tam będzie jakiś trend o Torze na przykład, tak? Na innej planecie. I Thor odzywa się do nich, oho, jak tam wasze przygotowania, bo na naszej planecie Asgardzie jest co i to. No, znaczy, no Asgardu nie ma, ale wie. A na Asgardzie to było i to.
Słuchaj, ale może by pójść dalej, mogli na przykład być ci ludzie w tym super make-upie tych kosmitów, którzy mają na sobie chujowy make-up, na przykład udający ludzi, na przykład mają, wiesz, są osobami, które na przykład mają słabe, przyczepione elfie uszy,
tak.
ale...
Tak. Dokładnie, dokładnie. No właśnie, że na przykład ten band, który śpiewa, że on strasznie buczeruje te kolędy. Nie tam, że wymyśla nowe. No okej, jedna nowa piosenka, spoko. Ale że reszta to jest jakieś takie, wiesz, próba nauczenia się tych, wiesz, słówek i melodii do kolędy. To oni tego nie rozumieją, czym są święta. Więc jakby można byłoby to bardziej rozbudować. No tak, wiesz... Po prostu
trochę
strasznie zmarnowany potencjał.
Takie trochę z większym bardziej... jajem powinni to zrobić po prostu.
Tak.
No, a tutaj trochę
bardziej o tym myślę.
Bezpiecznie ja za to... bardzo.
Tak, bardzo bezpiecznie. Ja to obejrzałem tak okej, przyjemnie, naprawdę. Miło się zrobiło na sercu i tak dalej, ale tak no nie tego się spodziewałem. Kurczę, to jest James Gunn. Widzieliśmy, co on zrobił z The Suicide Squad, nie? Ja chcę to, ja chciałem to. Nie mówię, że to musi być krew i flaki, ale tego typu szaleństwo chciałem w tym specialu, a dostałem taki... No, po prostu, wiesz, taki torcik świąteczny, no, bardzo ładny i smaczny.
No ale też, jak na Christmas Special miał też swój cringe moment, czyli jak Kevin Bacon zaczął śpiewać w tym zespole, to byłem wtedy taki...
Nie, ładnie śpiewał. No,
ładnie śpiewał, ładnie śpiewał.
Piosenka ale... taka sobie, ale on śpiewał no, ładnie. Byliśmy w kinie. Na filmie Strange World.
Dziwny świat po polsku.
Dziwny świat od Walta Disneya. Ja się strasznie, miałem straszny opór. Na początku bardzo chciałem na ten film iść, ale w pewnym momencie im więcej widziałem materiałów promocyjnych tego filmu, tym mniej mi się na niego chciało iść i zaraz powiem dlaczego. Ale ostatecznie wyszedłem i jestem z niego bardzo niezadowolony, ale nie dlatego, że ten film jest jakiś strasznie zły. Po prostu
to jest
Disney.
To jest temat.
To jest Disney.
To jest jakby temat. Jakby wracając trochę do Guardiansów, jest to zmarnowany potencjał całkowicie.
Jest to całkowicie zmarnowany potencjał i jednocześnie jest to kolejna produkcja, jedyna w tym roku produkcja Disneya, jeśli chodzi o animację. I Disney naprawdę musi po prostu trochę podnieść sobie poprzeczkę, bo to, co robi teraz i to, co robi ostatnio, bo Encanto też moim zdaniem nie było wybitne, po prostu zaczyna
ale były fajne piosenki.
Tak, to prawda. Przynajmniej, nie, tamten film był lepszy, ale...
No tak, zdecydowanie lepszy. No.
Zaczyna wchodzić troszeczkę w tą fazę już Disneya z lat, początku lat 2000, gdzie oni kombinowali i już nie mieli tego flow, co w latach 90., bo można założyć, że ten drugi renesans, czy właściwie już nie, drugi renesans Disneya, to zaczął się od Tangled, potem miałeś Frozen, potem miałeś tak. Wreck-It Ralph, potem miałeś Zwierzogród. Te wszystkie filmy były świetne. Nie mieli ani jednego pudła. Big Hero 6 mi się nie podobał, ale wiem, że ludzie... dużo ludzi docenia. I tak naprawdę Disney zaczął trochę tracić ten flow. Właściwie dopiero, moim zdaniem, dopiero przy Encanto właśnie. Kiedy ja obejrzałem to Encanto, mówię, okej, to nie jest ten sam Disney, co do tej pory dla mnie. Nie, przepraszam, druga część Frozen też była słaba. Więc zaczęło trochę tutaj się pojawiać problemy, no ale myślę sobie, widziałem ten pierwszy zwiastun do Strange World i mówię, wow, ale super, nawiązanie do przygodówek z lat tam 40. Jaki super pomysł, jeszcze ten zwiastun tak zrobiony. Naprawdę jestem mega ciekaw. A potem kolejne zwiastuny, które mówiły, ej, to jest historia o tym, jak ojciec nie może się dogadać z synem i z dziadkiem, wnuczek i tak dalej. I mówię, i wiesz, i to spoko, tak? Tylko, że oni to pokazują. To nie jest śmieszne, to nie jest ciekawie pokazane w tych zwiastunach. No ale i tak wiesz, i tracę zainteresowanie, ale dobra. Idę, oglądam i powiem ci, wkurzyłem się mega na ten film, bo ten film robi odwrotnie to, niż ja myślę, że powinien, czyli dziwny świat kompletnie nie interesuje twórców, to znaczy on jest po to, żeby tam sobie był, żeby się dziwne rzeczy działy, natomiast twórcy skupiają się, i to można powiedzieć, że to jest chwalebne, skupiają się na relacji międzypokoleniowej trzech bohaterów, tak? Syn, tak, ojciec, no. Dziadek. I to jest spoko. Tylko, że robią to tak po łebkach i robią to tak schematycznie i najbardziej kliszowo możliwie i z tak nudnymi postaciami, że po prostu ja zasnąłem na tym filmie. Ja w pewnym momencie zaczęli się kłócić, ja zasnąłem i potem się obudziłem, mówię, o, coś innego się dzieje, więc jestem zawiedziony.
No tak, no jest, ten film ma taki problem, że to nie jest zły film, to jest do obejrzenia, dzieci się będą bawić pewnie, choć mnie w sali kinowej dzieci trochę tam może nie biegały, ale chyba nie były zainteresowane najbardziej filmem na świecie, no ale to...
Słuchaj, ja byłem co prawda w kinie najmniej takim popularnym w Łodzi, czyli w multikinie i byłem w dość późno, to najpóźniejszy seans, ale 17:15, także bez przesady. I w sali nie było nikogo oprócz mnie i pary dwójki dorosłych ludzi. Ani jednego dziecka. Okay. Więc to też jest znamienne.
To jest film, który... To nie jest zły film. To jest film, który trzyma tak naprawdę tempo dość równe. Wydaje mi się, że te koncepcje tego dziwnego świata są okej. Okay. Ja nie wymyśliłem tego twistu całego, nie wpadłem na niego, ale to może też dlatego, że niespecjalnie się skupiałem na tym filmie i nie myślałem specjalnie o tym i jakby film nawet odciąga od cię od tego, żeby zastanawiać się nad tą główną zagadką filmu, którą powinno być, o co chodzi, dlaczego nagle zjeżdżają do wnętrza Ziemi. Ja myślałem, że to bardziej będzie właśnie podróż do wnętrza Ziemi i będą jakieś przygody. No jakby tak myślałem, bo tak było sprzedane, no trochę tak było, bo ja nie oglądałem tego, jakby ja nie oglądałem późniejszych materiałów, nie czytałem specjalnie dużo o tym filmie. Właśnie dopiero teraz, jak otwierałem sobie przed tym, jak zaczęliśmy rozmawiać, to zacząłem sobie patrzeć, jak ludzie oceniają ten film i nie oceniają go najlepiej, ale uważam, że te oceny są dość ostre i nie powinny chyba takie być. To nie jest taki tragiczny film animowany, jakie czasami są serwowane najmłodszym widzom, które po prostu...
Oczywiście, że nie.
Absolutnie, to jest jakość disneyowska, to jest wszystko do obejrzenia, bo nawet najgorszy film Disneya będzie lepszy od najlepszego filmu, który jest robiony na jakiejś rosyjskiej studiu animacji, w którym generalnie nie wiesz, coś tam się dzieje. Ale to jest film, który jest zmarnowanym potencjałem. To jest film, który... Zamiast wejść w tą przygodę, ja myślałem w momencie, w którym jest ten build-up na samym początku, ja myślałem sobie, okej, oni tam spadną, on tam spotyka z powrotem tego swojego ojca i będą po prostu chodzić na przygodę, on będzie tam im pokazywał, co tam, jak tam przechodzić.
Pokazywał ten dziwny świat. Nie?
Tak, i ten dziwny świat jest tak z boku, tak? To jest, dużo rzeczy jest... pokazywane jakby, jak to funkcjonuje, ale nie ma specjalnie interakcji pomiędzy postaciami a tym światem. Oni tak naprawdę siedzą na tym statku i się dzieją rzeczy. I dopiero jakby rozumiesz twist tego wszystkiego, ty możesz zacząć myśleć o tym, jak to wszystko funkcjonuje, ale wtedy nie masz za bardzo czasu na to, żeby to zrobić, tak? No bo już jest ostateczna przygoda, ostateczne decyzje, które może...
I filmu to też nie interesuje, bo trzeba przyznać, że sam twist, nie będziemy o nim na razie mówić albo wcale, ale sam twist jest fajny, to jest fajny pomysł.
Tak, ja to jest sobie, bardzo fajny pomysł, tak.
Zaczyna coś ciekawego się z tym dziać, z tą historią, ale film z tym absolutnie nic nie robi, po prostu to zostawia, absolutnie. Tak. Mówi, ej, zobaczcie, a tak naprawdę to wszystko to jest to. I my tak, o, to ciekawe, ale zostawmy to i wróćmy do tych nudnych kłótni między ojcem i dziadkiem o tym, dlaczego go zostawił kiedyś i dlaczego jest niedobrym ojcem. Co to nas obchodzi? To są najbardziej takie, no mówię, najbardziej generyczne relacje opisane między, nawet nie ma tego jakiegoś podbudowania na zasadzie, okej, dlaczego ten dziadek jest taki jaki jest, tak? Nie, to tylko
tak, nie ma tego,
po prostu on taki jest. Dlaczego ojciec taki jest? On taki jest. Dlaczego syn taki? I tak nie ma wytłumaczenia tego. Nie ma żadnej emocjonalnej takiej czegoś, co by cię złapało emocjonalnie. Więc to, że film się na tym skupia, to jest jego wada, ponieważ skupia się na czymś najmniej ciekawym.
Bo to jest chyba tak, że to...
A cały świat dookoła zostawia, który faktycznie jest ciekawy.
To jest ciekawe, bo to jest jakby na tyle płytka interpretacja wszystkich tych trzech głównych postaci, że to są jakby te, każda z tych postaci była pisana przez inną postać z tego i każda widzi tylko jedną wymiarowość tego, tej innej postaci, tak jakby tego dziadka opisywał ojciec i tak dalej, tak? Mm-hmm. To jakby nie masz tej...
I on taki jest, jak go opisuje, tak? Dokładnie.
Tak, że jakby to jest takie jednostronne zawsze patrzenie na nich, oni się jakby nie rozwijają, tak? No dobra, no podejmują ostatecznie jakieś tam decyzje, ale na przykład relacja pomiędzy ojcem a synem, tak? To najmłodszym synem i tym średnim ojcem nie jest jakaś tragiczna. Tam nie jakby... Rozumiem, że oni jakoś się kłócą, ale tam nie ma kłótni, tam nie ma żadnego czegoś wyższego w tym wszystkim, tak? Oni po prostu są jakby postawieni pod jakąś presją tam zadania i ten dzieciak jest jakimś tam nastolatkiem i on ma jakieś tam jakieś swoje przeżycia. Ale to jest jakby troskliwy, przyjemny ojciec, który próbuje jakby się nawiązać, wiesz, jakąś relację z nim, tak? Może gdyby tak, to było takie... Tak. Wiesz,
problem polega...
Wiesz, to nie jest tak, tym... że Disney nie potrafi, było Goofy Movie, co nie? No, i to no, generalnie...
Come on, dokładnie.
I tam była dokładnie. Świetna ta relacja,
jest,
tak?
W zeszłym roku, w filmie, który ja też nie uważam, że jest wybitny, ale jak chodzi o Encanto, to tam te relacje rodzinne były super zarysowane. I te postacie były super ciekawe i fajne i do polubienia. Ja tutaj nie lubię żadnej postaci, absolutnie żadnej. Tego ojca też nie lubię. Nie ma żadnej interesującej postaci. Ja już nie mówię o tym, że nie ma vilanów, bo to ostatnio Disney stara się tutaj kombinować z tym, żeby tych vilanów nie było. Ale Tutaj nawet nie ma tych szarych postaci ciekawych. One spełniają swoje funkcje. Każda z postaci jest tutaj spełniająca swoją funkcję, bez żadnego pogłębienia relacji, jakiegoś rysu charakterologicznego. I ja nie mówię o tym, że bo zaraz będzie kontrargument. No to jest film dla dzieci, czego ty oczekiwałeś tutaj Bergmana? Oczywiście, że nie. Ale dokładnie rok temu dostaliśmy o wiele lepiej opisane postaci w ramach animacji. To nie wypada, jaka tam jest zajebista relacja międzypokoleniowa. Jak to jest świetnie opisane. Nawet ten Goofy Movie dokładnie, który po prostu tamta relacja ojciec-syn 100 razy lepiej działa niż tutaj. Tutaj mamy strasznie nijakie postaci i tak jak mówisz, no, zmarnowany potencjał.
Bo wiesz, mogliby zrobić taki bezczelny film przygodowy. Mogli zrobić.
Tak.
Mogli, byłoby super.
Znaczy, wiesz, nawet w bezczelnym filmie przygodowym postaci muszą być jakieś. Tego się nie ominie, bo to po prostu masz Indiana Jonesa i po prostu gdyby Indiana Jones nie był Indiana Jonesem, to ten film nie stałby się tak kultowy. Masz Willow, o którym mówiliśmy dopiero co, gdzie postaci są sednem w ogóle jakiejkolwiek popularności tego filmu. Nie da się tego ominąć, nawet jak chcesz zrobić banalną przygodówkę. Te postacie muszą być jakieś, musisz je polubić, musisz im kibicować, musisz się o nie martwić. Tutaj tego nie ma, bo one są tak samo gumowe jak ta animacja, która stara się być trochę taka a la Tartakowski, nie Tarkowski, Tartakowski.
No tak, bo są bardziej płynni i gumowi, to prawda.
One są bardziej gumowi i okej, ale jednocześnie te w środku są tacy sami, to znaczy w środku są też gumowi. Ich charaktery są gumowe.
Znaczy wiesz, ale to mi się wydaje, że pewnie bardziej na przykład celować w Planetę Skarbów, tak? Takie coś, bo ja myślałem na początku, że właśnie to będzie taka przygodówka, a jakby ten aspekt przygodowy jest bardzo mocno odsunięty, mimo tego, że mają bardzo dużo postaci.
Jest dużo przygód, jest dużo rzeczy się dzieje, tak? Cały czas coś się dzieje, ale nie obchodzi cię to, bo to są po prostu rzucone ci skrawki jakichś wiadomości o tym świecie, których potem film nie wyjaśnia, więc to też nie jest... Znaczy wyjaśnia w taki sposób, to było to, okej. I zostawmy to. To mnie zadziwia po prostu, bo tak jak mówisz, ten pomysł na twist jest fajny i właściwie moim zdaniem to powinien być w połowie filmu powinno się
tak,
to wyjaśnić.
Tak, i wtedy powinien być konflikt pomiędzy tą rodziną a tą panią prezydent i pani prezydent powinna to zlać i powinna być jakby niekoniecznie vilanem, ale tak naprawdę mogła...
No. Powinna być tym, czym jest, tylko że być bardziej rozbudowana w ciekawych momentach, pokazana ten konflikt, pokazać ten faktyczny konflikt zewnętrzny, bo wcześniej to nie ma żadnego konfliktu. Oni chodzą po prostu i szukają tego
serca,
tak, źródła, tak? Szukają źródła, z którego bije ta energia, ale tak poza tym to nie ma tam nic po prostu, no. Nie wiem, ja jestem po prostu wkurzony jestem na ten film. To jest takie dziwne, bo naprawdę, tak jak mówisz, on jest okej, on da się go obejrzeć, ale biorąc pod uwagę, że ten film zawiera wszystko to, co lubię, czyli podróż, wiesz, eksploracyjną a la lata 40, a la takie przygodówki z lat 40.
Nawet nawiązują bezczelnie nawet cały czas.
Bezczelnie nawiązują do komiksów, tak? To jest super. Ta końcówka, gdzie to się zamyka wszystko jako komiks, to jest najlepsze. Mówię, kurde, ja chcę przeczytać ten komiks, a nie ten film oglądać. I to jest super, że eksplorują jakiś obcy świat. To jest super, uwielbiam to. Że masz, że to jest Disney, tak? Że masz animację Disneya. No wszystko to powinno z tego wyjść absolutnie mój ulubiony Disney od lat. A wyszedł najmniej ulubiony Disney od czasów, o Boże, bardzo, bardzo, bardzo odległych. Być może od Chicken Little albo czegoś takiego. Na serio, no ja nie przypominam sobie czegoś gorszego pomiędzy. No to fakt, że te ostatnie były naprawdę dobre, więc może, może Frozen 2 też nie było, ale Frozen 2 miało dramat.
Tak, było lepsze. Było lepsze w filmie z perspektywy takiej typowo.
Było chaotyczne, ale miało jakiegoś rodzaju, przynajmniej starało się być wyzwaniem jakimś dla odbiorcy. Tutaj tego nie ma. Tutaj serwujemy ci po prostu takie ochłapy na zasadzie dzieci są głupie, one inaczej nie zrozumieją, więc trzeba im prostym językiem mówić o tym, że tam dziadek jest taki, a ojciec jest taki, a synek jest jeszcze inny i nie wnikaj w to więcej, tylko
tak,
zobacz no, tutaj, jaki fajny stworek.
Szczególnie, no, że tak naprawdę film nie daje ci tego point of view, tak? Czy ty masz patrzeć z perspektywy tego syna, czy masz patrzeć z perspektywy ojca, tak? Nie masz tego, tak? Nawet niech zrobią ten film z perspektywy matki, która ogląda całą tą, wiesz...
Matka jest... Matki nie ma. Matki tu nie ma. Znaczy to jest...
Znaczy ona jest i ona jest cool, bo lata samolotem,
ale,
tak?
Ale jako postaci?
Nie ma.
No jest cool, bo lata samolotem. Tak. No okej, chcieli się skupić na tych męskich relacjach, ale no, tego nie eksplorują w żaden sposób. Jest to bardzo nijakie i bardzo takie, no... Totalnie o tym zapomnę za chwilę. Jak przestaniemy o tym gadać.
Dobra,
więc może przestańmy już. Czy jeszcze coś? A, jeszcze jedna rzecz, bo to mnie zadziwia. To być może to jest troszeczkę spoilerowe, więc nie wiem, czy w to wchodzić, ale postaram się tak powiedzieć, żeby niczego nie zdradzić. Bo generalnie, jak ja myślałem, czy jak widziałem te zwiastuny, to ja myślałem, że to jest podróż w kosmos.
I nie, ja zawsze myślałem, że to jest zjazd do wnętrza Ziemi.
Tak, ale... Może mi wyjaśnisz, o co chodzi z tym początkiem? Może ja czegoś nie zauważyłem. Akcja całej tej historii nie dzieje się na Ziemi, prawda?
No, zakładamy, że nie dzieje się na Ziemi, no.
Właśnie, zakładamy, że się nie dzieje. Czyli to jest troszeczkę tak, że można sobie dopowiedzieć, że to jest jakaś planeta, na której są osadnicy, bo nawet oni grają w grę pierwsi osadnicy, więc to jest już jakaś długo rozwinięta cywilizacja ludzi na jakiejś planecie i eksplorują tą planetę i szukają źródeł energii. I wchodzą do wnętrza Ziemi, tak? I okej, tylko że ten film tego nie tłumaczy. To mnie zadziwia, że ten film zaczyna się tak, jakbyśmy już to wiedzieli.
Tak, no rozumiem.
Pokazuje nam,
tak,
inny, no. pokazuje nam inny, obcy świat na obcej planecie jako coś normalnego.
No tak, ale to nie zakładamy,
tym,
że... Ale...
Dlaczego mamy się zachwycać tym, co jest na tej samej planecie gdzieś w środku? Jeżeli masz historię, że jesteśmy na Ziemi i wchodzimy... Atlantyda, tak? Schodzimy pod wodę i tam jest obcy, dziwny świat. I masz ten kontrast. Ziemia, znamy. Atlantyda, nie znamy. Podróż do wnętrza Ziemi, nie znamy, ale Ziemię znamy. A tutaj nie znamy tego świata, ale mamy się czuć tak, jakbyśmy go znali, ale nie znamy, bo są dużo elementów, które są dla nas takie,
obce.
Wiesz, świeże.
Znaczy rozumiem,
bo
to znaczy ja tam zauważyłem, że to nie ma...
Nie ma kontrastu po prostu.
Znaczy nie, bo ja myślałem na początku już, że to nie jest jakby Ziemia, tak? I to nie, ale to też nie jest obca planeta, którą Ziemianie skolonizowali, tylko po prostu to jest planeta, na której mieszkają ludzie i to nie jest bo to jakby tam sposób funkcjonowania wszystkiego jest taki dziwny, tak? Więc
no ale nie wiesz tego, nie wiesz tego.
No nie, no nie wiesz tego, nie jest to
może,
powiedziane. No.
To, bo to nie jest tak, jak na przykład jak masz masz planetę skarbów i tam też nie wiesz właściwie, jak to działa. Czy to jest na zasadzie Gwiezdnych Wojen, że to jest planeta Tatooine, na której mieszka Luke Skywalker, czy to jest na zasadzie właśnie, że to jest inna alternatywna Ziemia na przykład, tak? Nic tu nie jest wyjaśnione w tym aspekcie, a akurat wydaje mi się,
na
że
na początku
być,
by się przydało.
Jeżeli chcesz odkrywać nowy, obcy świat, to musisz w jakimś sensie, musisz wprowadzić widza, zwłaszcza młodego, w ten świat, który ma rozumieć jako swojski, żeby go zrozumiał, żeby wiedział, okej, to znam, tego drugiego świata nie znam. Natomiast obu tych światów nie znamy i w związku z tym ten dziwny świat jest tylko dziwniejszy od tego, który
tak,
widzieliśmy.
Tak. No rozumiem.
A przez to tracimy troszeczkę na tym impakcie tej dziwności i tego zachwytu. To byłby dziwny świat.
Jeśli chcesz mieć spokój na 1,5 godziny swoje dziecko, można sobie puścić.
Wpuść dziecko i idź na zakupy, jak jesteś w multipleksie. Tak. Nie marnuj czasu samemu na ten film.
Ale nie, jak będzie na Disney Plus, to można obejrzeć.
Tak. Może sobie w tle lecieć jak najbardziej. Omówiliśmy premierę filmową, więc mamy to z głowy. A teraz pora na nasz cykl powrotu do przeszłości.
Ja mam nazwę dla tego cyklu. Rozpoczynamy serię Cameron maltretuje aktorów w wodzie.
Dobrze, to jest dobra. To jest bardzo dobry tytuł. Tak, więc ponieważ zbliża się wielkimi krokami premiera filmu Avatar Istota Wody.
Najdroższego filmu w historii kinematografii.
Ever. postanowiliśmy sobie obejrzeć trzy filmy Camerona, które są tematycznie zbliżone do tego filmu. Jeden to jest oczywiście jego prequel, znaczy jego pierwsza część, czyli Avatar pierwszy. Powtórzymy sobie Avatara tuż przed premierą filmu. Mam nadzieję, że zdążymy. Natomiast dwa pozostałe to są dwa, których jednym z elementów ważnych jest woda.
Pirania i...
Właśnie, zapomnieliśmy o Piranii 2, to prawda.
Nie, podjęliśmy słuszną decyzję, że nie chcemy oglądać tego filmu.
Słuszną. Chociaż może warto byłoby o nim pogadać. Ale skupiliśmy się na dwóch najsłynniejszych. O wodzie, jeśli chodzi o Camerona, czyli Otchłań i Titanic. I w tym tygodniu pogadamy sobie o Otchłani z 1989 roku w reżyserii oczywiście Jamesa Camerona. Ja do tego filmu wracam sobie co jakiś czas. Ja go bardzo lubię.
Okej, ja nie ma. To nie jest taki film, do którego wracam. Może to jest chyba drugi raz, jak go oglądałem, więc...
Okej, no to ja go już widziałem któryś raz z kolei i ja go bardzo lubię i absolutnie doskonale wiem, jakie są jego problemy, o czym zaraz pogadamy, ale go bardzo lubię. Po prostu ma bardzo dużo fajnych elementów. Lubię klimat, lubię te wyzwania, które sobie stawia też jako historia, nie tylko techniczne, ale jako historia, więc po prostu jest to jeden z tych takich fajnych, ciekawych, intrygujących science fiction z dużym budżetem z lat 80., które w jakimś sensie nadały też kształt współczesnemu science fiction, tak? Bo bardzo dużo potem było nawiązań w innych współczesnych filmach. Później był ten film Kula słynny, tak, na podstawie Crichtona, który się też dzieje. Tam też jest mnóstwo odniesień do Otchłani, ale nie tylko. No, generalnie bardzo dużo jest zapożyczeń z tego filmu w innych filmach i serialach. I to jest po prostu taki film, który nie może nie zachwycać. Pod wieloma względami
mimo
nie może nie
wieku,
zachwycić.
Bo to już ma 30 ponad lat ten film, to nadal to się ogląda dobrze.
Bardzo dobrze.
I to wszystko dzięki temu, przez jakie piekło przeprowadził Cameron tych aktorów i całą ekipę filmującą. Bo nawet było dowcip na planie filmowym, to było, że to nie jest The Abyss, tylko The Abyss.
The Abyss, tak, oczywiście.
To jest taki film, w którym historia wokół filmu jest czasami ciekawsza od samego filmu.
Albo przynajmniej
filmu.
Równie ciekawa. Mhm.
Tak. Bo to... Ale nie, to chyba o tej produkcji to możemy
rozmawiać
później.
Zacznijmy, zacznijmy od fabuły i o tym, co uważamy, że gra, co nie gra.
Ja dzięki temu, że miałem jakąś tam perspektywę, to uważam. Znaczy perspektywę, że widziałem to ostatni raz dawno temu, więc teraz oglądałem tak naprawdę pierwszy, drugi raz. To jest Tom Clancy spotyka obcego. Masz fabułę stricte z zimnowojenną,
polowanie,
którą mógłby spokojnie Tom Clancy napisać o zimna wojna, łódź podwodna, głowice nuklearne i tak naprawdę bez tego obcego to też by był super film. Wystarczyłoby 2-3 rzeczy wyciąć z niego, znaczy jakby te fragmenty fabularne i byłoby super, ale jeszcze masz do tego tych obcych, które ostatecznie i tak działają w dziwny, głupi sposób i są takim deus ex machiną dla samego filmu, ale Tom Clancy spotyka obcych.
Ja poszedłbym dalej. Moim zdaniem ten film bez obcego byłby lepszy. Po prostu. Znaczy bez, bez eksploracji tego tematu obcych byłby lepszy. Niech sobie będzie coś tajemniczego, co się dzieje, ale to, co jest siłą tego filmu, to to, że wrzuceni są grupa postaci, wrzucona jest do tej klaustrofobicznej bazy pod wodą.
Aktorzy
i musi
też,
sobie poradzić z zagrożeniem związanym z gdzieś działającą nuklearną bombą i z tym, że jest w ogóle cały czas ta zimna. Oczywiście jest zimna wojna, bo to są lata 80. cały czas, więc to jest temat na czasie wciąż. Że gdzieś to jest, wiesz, i do tego jeszcze dochodzą przeszkody pod tytułem, że brakuje im gdzieś tlenu, że muszą gdzieś przepłynąć i coś im się niszczy i coś tam się spada.
Ta łódź ich podwodna jest zniszczona, gdzieś tam się opiera na czymś, zaraz coś zrobi.
Że jest wariat na pokładzie, który chce wszystko wysadzić, no. Że musimy reanimować kogoś, że po prostu jest mnóstwo zagrożeń w samym tym środowisku i związanych z tą jakby
sytuacją samą. No.
Sytuacją. I do tego są obcy. I okej, okay, i jakby ja rozumiem, że on chciał, że jakby Cameron chciał dodać jakiś element, który by pokazał, że to nie jest Clancy właśnie, że to jest coś innego, mm-hmm. że on chce zrobić miszmasz. I być może zbyt uwierzył w to, że potrafi zapanować nad tym wszystkim i przez co mamy bardzo ciekawy film, dobrze zagrany, dobrze wyreżyserowany, z okropnym zakończeniem. Takim po prostu,
tak,
o paskudne. Mój Boże, jakie to zakończenie jest paskudne.
Wiesz, to ten film się powinien skończyć.
Ostatnie 20 minut.
Tak, dla mnie to się powinno skończyć. Ale dobrze, że to jest 20 minut, bo ja nie wiem, ja pozwoliłem sobie na obejrzenie wersji rozszerzonej.
Ouu, to ja wziąłem tą zwykłą. Teraz
no, ale nie, moim zdaniem postać, na samym końcu postać Eda Harrisa powinna dotrzeć do jakby, do tych obcych. Mm. Tylko się powinno okazać, że oni są wszyscy martwi i nie żyją i powinien umrzeć.
To obcy?
Tak, obcy powinni
umrzeć. Obcy są martwi?
Że okay. Obcy, spotyka miasta obcych, okazuje się, że oni są wszyscy martwi i wszystko to, co oni widzą, to jest...
Bo okazało się, że nie mogą oddychać pod wodą jednak. Damn it.
No, ale nie, jest moment, robimy tak, że ci obcy są martwi i te wszystkie rzeczy...
Bo ta bomba wybuchła.
O, gdyby bomba wybuchła, było jeszcze lepiej.
Nie,
nie, ja że już dawno nie żyją. I ci kosmici, to co wszystko widzą, to są tylko jakieś tam przebłyski po prostu tych obcych, ostatni żyjący.
Okej. Albo jakieś takie jakieś informacje, które są wypuszczone, mechaniczne, jakieś te, które patrolują.
Ed Harris po prostu siedzi na tym dnie i ogląda to zniszczone miasto.
O fuck. Zostało mi 5 minut tlenu, chyba już jednak nie wrócę.
Tak.
No dobrze, ja mam bardziej takie, nie to, że optymistyczne, ale bardziej takie może eteryczne zakończenie, że on ląduje, że on tam się zanurza na końcu. W ogóle ten cały, ta scena nurkowania jest super, nie? Jak on tam coraz głębiej jest, to jest super. I dociera do bomby, rozbraja ją, no i okazuje się, że już ma zabraknie tlenu na powrót i pojawia się kosmita i go zabiera ze sobą i odlatują. Koniec! Wiesz, na zasadzie
i
nie
właściwie
wiem, podwodne
nic
niebo.
By nie zmieniło.
Wie co.
Nic by nie zmieniło to w filmie, no?
No nie, znaczy zmieniłoby to, że po prostu obcy nie uratowali wszystkich, co jest, po prostu nie pasuje tutaj kompletnie.
Tak, jest to z dupy trochę. A ja słyszałem właśnie o jakimś alternatywnym zakończeniu dla tego filmu.
No to ty widziałeś alternatywne chyba właśnie.
Nie.
No. Bo alternatywne zakończenie to jest to zakończenie, gdzie jeszcze masz dodatkowo tą całą akcję z robieniem wielkiego tsunami w...
Aha, i to było, aha, czyli to było jakby...
Tego w oryginale nie ma.
Aha, okej. Okay.
Tak, w oryginale, ja widziałem teraz oryginalną wersję, jest tylko ten moment, kiedy Ed Harris dociera na samo dno i pyta się, czego ode mnie chcecie, nie? I oni pokazują mu tylko ten napis one way ticket, I knew this was one way ticket, nie? I on tak, okej. I trochę mówię, o co chodzi, nie wiem, ale to sobie przypomniałem, że przecież tam była cała akcja z tym, że
tsunami.
Oni chcą... zalać oceanami ziemię, bo my jesteśmy ci źli. Okej, okay, to jest strasznie takie dziecinne i strasznie takie łopatologiczne w swojej formie, ale przynajmniej pasuje do tej, no... przynajmniej zamyka wątek tej nuklearnej, tego zagrożenia nuklearnego. Jakoś się to łączy. Natomiast bez tego to jest...
Ale to alternatywne zakończenie też jest słabe, rzeczywiście bez tego akcji, że ci kosmici generalnie się pojawiają. Bo czy w oryginalnej wersji jest tak, że oni tym statkiem lecą do góry?
Tak.
Okay. Ale nie ma tsunami.
Wszystko. Nie ma tsunami. Jest tylko po prostu, że on tam ląduje, oni mu mówią, że zobaczyliśmy twój pager, znaczy twój ten beeper, jak tam gadałeś i chcemy.
I nauczyliśmy się twojego języka. A nie, proszę, nie oglądali wiadomości cały czas, jak ty teraz telewizję oglądasz.
Dokładnie, dokładnie. Więc dlaczego z nim nie gadają tak normalnie, to nie wiem, znaczy pewnie przez woda nie pozwala. Ale więc tak, to zakończenie pod tytułem, że potem ten wielki statek tam idzie do góry i gratuje. To jest takie głupie. To jest takie głupie i po prostu no naprawdę to niszczy sporą część tego naprawdę dobrego filmu, który, no mówię, tam są świetne sceny. Scena reanimacji tej naszej głównej bohaterki, już zapomniałem, jak ma na imię, Jill? No nieważne. Jednej z, no tej żony, tak, naszego bohatera Eda, Bada. Ta cała scena z reanimacją, to jest scena wycięta w ogóle z jakiegoś oscarowego filmu i wklejona tutaj. Na zasadzie ona jest 100 razy lepsza od wszystkiego, czego całego byś filmu. Czego byś oczekiwał po tego typu produkcji.
Nie? Ale wiesz, ale to jest jakby coś, co o którym możemy powoli wchodzić w piekło, w którym oni tutaj zrobili, tak? Że to jest tak, że to jest scena, oni kręcili ją chyba 10 godzin, bo Cameron jest perfekcjonistą, więc musiał mieć idealny shot. Ona była cała oblana wodą, na zimnej posadzce, gdzieś tam w tragicznych warunkach i przez 10 godzin była przez Eda Harrisa bita, żeby ona się obudziła. Ale efekt jest, tak? Jest efekt.
A na końcu, nie wiem, czy znasz, jak się zakończyło to wszystko, na końcu okazało się, że przez długi czas kamera nie była włączona, czy się zepsuła i nagrywała tego. I ona się wkurwiła i wyszła. I ostatni moment, kiedy Ed Harris ją reanimuje, czy ostatnie ujęcie na Eda Harrisa w filmie, kiedy on próbuje, on mówi do niej, tak, że tam walcz, to on mówi do pustej przestrzeni. Że on już tam nie było. Oni to tak kręcili bez niej, bo ona była tak obrażona, że nie chciała wrócić przez długi czas na plan. A tak, więc i z takimi rzeczami. No tak, ja no widziałem cały, jest bardzo, bardzo dobry dokument o tym, jak powstawała otchłań. Jak w ogóle, co on sobie wymyślił, ten Cameron? On sobie wymyślił, że on w ogóle wynajmie wielki silos, ale taki kurwa wielkości krateru po meteorycie, jakiś wojskowy silos.
Nie, to nie był wojskowy silos, tylko to był chyba jakaś jakby silos w elektrowni atomowej, czy jakiś, czy ona była budowana, ale porzucili budowę po jakimś tam silosie.
Tak, dokładnie.
To zrobił największy zbiornik wodny.
Wodny w historii kina, tak. Na pewno, a być może w ogóle w historii, nie wiem. W każdym razie, no nie największy, ale chodzi o to, że takiego planu to jeszcze Hollywood nie widział do tej pory. I on zalał ten cały silos, ogromny silos wodą, i tam zbudowali tą całą bazę zbudowali i tam ci aktorzy nurkowali, zasypali całą wodę jakimiś fasolkami czarnymi, żeby nie było dojścia światła, a jednocześnie, żeby aktor mógł w każdej chwili się wynurzyć.
Chyba, proszę, nie pomalowali cały ten silos na czarno, żeby też było...
Pomalowali go na czarno, jeszcze płachtę tam założyli, ale przyszła jakaś wielka burza i w ogóle rozwaliła tą płachtę. Nurkowali z tymi aktorami i na przykład ujęcia podwodne bez wynurzania się trwały po 5-6 godzin z aktorami.
Ale to jest tak, że oni przecież jakby to jest film, w którym 80% tak naprawdę jest chyba nakręconych pod wodą?
Olbrzymie
ile rzeczy jest nakręcone pod wodą. Przecież a propos...
Nie jesteś w stanie rozróżnić, które ujęcia są pod wodą, a które nie.
Jeśli dzieje się akcja w wodzie i jest woda, to jest to pod wodą i to nie jest...
Nie zawsze. Są dalsze ujęcia, jak się gonią łodzie podwodne. To jest w dymie kręcone tak, żeby stworzyć wrażenie wody.
No, ale to wiesz, to dochodziło do momentów, w którym, wiesz, aktorzy nie mogli tak naprawdę się wysikać, tak? No bo musieliby wypłynąć na górę, rozebrać się i wysikać. A Cameron mówił, słuchajcie, sikajcie już do tych kostiumów, co z tego?
Tak. Więc wszyscy tam sikali w kostiumy. Siedzieli po kilka godzin, potem była potem godzina dekompresji przed wynurzeniem. No po prostu rzeczywiście to, co oni sobie założyli, i studio cały czas tylko patrzyło, co tu się w ogóle dzieje. Oczywiście były straszne opóźnienia, cały czas były jakieś problemy z czymś, coś tam przestawało działać. I to, że w ogóle doszło, to, że ten projekt się zakończył, że doszło do w ogóle realizacji tego filmu, to jest jakiś cud. I podziwiam, absolutnie podziwiam i Camerona, i tą ekipę, że im się chciało to, jakby, że mieli upór, że okej, robimy jakiś głupi film o obcych pod wodą, ale, no tak, ale poświęcamy, absolutnie całych siebie wkładamy w ten projekt. I...
No. Ale wiesz, to też jest tak, że Cameron przyciągnął tych aktorów i całą ekipę, bo to nie jest tylko tak, że aktorzy przechodzili specjalne treningi, cała ekipa przechodziła specjalne treningi. On generalnie ich strasznie styrał, ale trzeba mieć podziw do Camerona, że wszystko, co uważał, że cała reszta, jeśli uważa, że cała reszta powinna coś zrobić, on sam powinien to zrobić. I on bardzo często właśnie pokazywał, że jest w stanie zrobić to, że on sam fizycznie, że nie każe nikomu zrobić czegoś, czego sam by nie zrobił.
Dokładnie. On ma zawsze, tak, tak. To jest jego taki typowy etos pracy, że on po prostu zawsze, jak trzeba na planie coś tam dokręcić, to on pójdzie i zrobi, nie? Bo on jest technikiem. To jest w ogóle koleś z wykształceniem technicznym, który pierwsze swoje kroki w filmach robił przy efektach specjalnych tam, więc ma doświadczenie w tych technicznych sprawach i on to wszystko robi.
Przecież
on
ja nawet nurkował, też czytałem, wiadomo. Wiesz, ja nawet też czytałem historię, że był moment, w którym Cameron coś tam ustawiał, jakieś zdjęcie do jakiejś tam sceny. I generalnie coś mu się popsuło, znaczy nie popsuło, tylko nie spojrzał na ilość tlenu, którą ma, i się okazało, że tak naprawdę Cameron otarł się o śmierć, bo gdyby nie jakiś tam technik, który gdzieś tam w okolicy pływał, to prawdopodobnie Cameron po prostu zmarł, bo po prostu nie był w stanie się wynurzyć na czas, żeby, wiesz, to
się... Tam wszyscy się otarli o śmierć. Tak. Jest słynna scena z tym płynem do oddychania, który po prostu właśnie jak się dowiadujesz, na czym to polegało. Po pierwsze jest ten moment z tym szczurem, nie? Patrzysz na tę scenę ze szczurem, jak go zanurzają w tym.
Nie myślisz sobie, kurwa, płynie. Co oni robią temu szczurowi? Ja byłem taki, o Jezu, robią, co oni
nie?
robią?
Ja mówię, no. Ile szczurów musiało zginąć, żeby tę scenę nakręcić? Tymczasem faktycznie ten płyn istnieje i na szczury działa tak, że one potrafią oddychać w tym płynie. Więc tym szczurom, które tam kilka zostało zaangażowanych do tego ujęcia, nic się nie stało. Ale ten płyn nie działa w ten sam sposób na ludzi i po prostu ludzie nie mogą oddychać w tym płynie. Ale w filmie i w scenariuszu jest napisane, że oni używali tego płynu, główna postać używa, żeby się zanurzyć na dużą głębokość. I co się okazuje, że wszystkie sceny, gdzie Ed Harris jest w tym hełmie wypełniony różowym płynem, to jest woda, różowa woda, a on wstrzymuje powietrze. I wszystkie miny...
Jeszcze on udaje przecież, że mówi, tak?
Udaje, że mówi nie, ale udaje, że oddycha. Tam jest ten moment, kiedy on łapie powietrze, nie? I teraz sobie proszę, on to gra, nie łapiąc powietrza, tylko je wstrzymując.
Będąc pod wodą.
Tak. Będąc pod wodą jeszcze potem. Niesamowite, to jest po prostu najbardziej zaskakująca rzecz, jaka w ogóle wydarzyła się, jeśli chodzi o jedna z najtrudniejszych w ogóle produkcji filmowych w historii kina, myślę, ta otchłań. Mało która byłaby tak wymagająca jak ta. No, to...
no tak, no bo w Titanicu trochę mniej tego było, a nawet jakby skala, tak, wiesz, skala tak naprawdę efektów jakby fizycznych efektów specjalnych, to można porównywać nawet do Mad Maxa, tego ostatniego, tak? Że to jest jakby ten poziom zaangażowania technicznego. Szkoda, że efekt nie jest jakby taki porządny, no ale tak, no ale to jest jakby z jednej strony thriller, tak? Naprawdę. I...
Tam jest, generalnie o to jest zmniejszasz, tam jest, tam dużo się dzieje. Jak sobie patrzysz na ten scenariusz i mówisz, coś tu trzeba wyciąć. Znaczy, albo ten wątek nuklearno-thrillerowy, albo ten wątek z obcymi, albo ten wątek z w ogóle z tym życiem podwodnym tej ekipy jakoś ukrócić. Coś się ze sobą tutaj nie łączy. No, jak dla mnie się najbardziej nie łączy to, co ja lubię najbardziej w filmach, czyli ten wątek science fiction. On tu nie gra, no po prostu. Znaczy, w sensie on gra na bardzo... jak jest właśnie gdzieś w tle jako coś tajemniczego, jasne, ale jak zaczyna Cameron robić na końcu, wiesz, bliskie spotkania, nawet nie, nawet Spielberg miał więcej wyczucia, bo bliskie spotkania trzeciego stopnia kończą się tym, że nasz bohater wchodzi do statku i odlatuje i nic nie wiemy dalej, co się dzieje. Tak, dokładnie tak, jak powinno tutaj być.
Ale tutaj jakby to jest taki klimat science fiction z lat 50., 60. To jest jakby ten vibe podejścia.
To zakończenie.
Tak, samo zakończenie w ogóle. Tak. Znaczy, no bo jakby sam przez cały film to jest Alien, tak? Są zamknięci w ciasnym miejscu, już mają trudności i jest coś, z czym muszą walczyć, tak? Ale
zakończenie, powiedział w jakimś tam wywiadzie, mówił Cameron, że to jest jego dzień, w którym stanęła Ziemia. To jest jakby jego odpowiedź na to. Więc to jest ta duże nawiązania do tych klasyków science fiction lat 50. w tej końcówce, ale to nie pasuje do tego thrillera. Nie. Właśnie w klimatach obcego, który to zagrożenie buduje, no po prostu to nie działa. I film okazał się sporą klapą. Znaczy miał ogromny budżet. Zdaje się, że był wtedy jednym z najdroższych filmów w historii, a jego jakby...
Nie zarobił dużo.
Dochód.
No. Znaczy to jest tak, że to nie jest tak, że on stracił pieniądze, tak? To nie jest jakaś klapa finansowa, ale to też... Tak. Nie zarobił
ale
tyle,
to nie było
powinien.
Nic na poziomie Terminatora, obcych, to było dużo, dużo, a dużo droższe.
No tak, to było droższe, bo mi się wydaje, że tyle, ile kosztowała woda od zapełnienia tych zbiorników, to by zrobił z trzech Terminatorów.
Dokładnie. No, najdroższa była woda, o dziwo. No ale za to film dostał Oscara za efekty.
Nie, to jakby nie dostał Oscara za efekty, to bym się to bardzo zdenerwował, co nie?
Tak. Zyskał ten jakby status takiego kultowego, do którego się wraca i na pewno myślę, że każdy kiedyś na swoim etapie życia widział Otchłań. Natomiast na pewno jest to uważany za jeden ze słabszych filmów Camerona. Dla mnie wciąż bardzo lubię ten film. Dla mnie to jest jeden z ulubionych, ale nie dlatego, że jest jeden z najlepszych, po prostu... Dużo, zawsze miło mi się to ogląda i zawsze te sceny, które są naprawdę świetne, są absolutnie za każdym razem na mnie działają. Właśnie ta scena reanimacji, scena pogoni tych wszystkich, wiesz, mini tych łódek podwodnych.
To
wszystko działa. Jak eksplorują łódź podwodną i kolesiowi brakuje powietrza, znaczy nie brakuje powietrza, tylko zaczyna wpadać w panikę, to jest super.
Czy w ogóle
różne
ta
pomysły
scena,
wizualne
nie,
na to.
To na przykład jak znajdują jakiegoś trupa w tej łodzi podwodnej i kraby zaczynają z niego wychodzić,
tak.
To...
Tak, nice. Tak.
Znaczy, trzeba powiedzieć, że to jest film poza niektórymi elementami takimi, które... No szczególnie tym końcówką, czyli tym statkiem kosmitów, to jest film, który się nie zestarzał za bardzo, tak? To jest film, który do tej pory wygląda
technicznie
bardzo ładnie i super i to... Może tempo nie jest takie współczesne i jest trochę, jest wolniej. Znaczy ja też oglądałem tą rozszerzoną wersję teraz, więc może moje to ocena nie jest taka jakby pozytywna bardzo. Ale no to jest film, który naprawdę się nie zestarzał. Gdyby ten film, powiedziałbyś mi, że ten film ma 10 lat, to bym powiedział okej.
No tak, a ma lat 33.
Tak.
Więc swoje lata już ma. No dobrze, więc to byłaby Otchłań. Tak sobie myślę, jakby odnieść Otchłań do tego, co być może zobaczymy w Awatarze. I myślę, że to też można odnieść do Titanica. To Titanic i Otchłań to są filmy, gdzie właściwie pomimo całego swojego uroku i takiego, wiesz, zachwycania się wodą, to jednak to jest środowisko...
Niebezpieczne.
Jest nieprzyjazne.
Niebezpieczne,
nieprzyjazne i jest przeszkodą dla naszych bohaterów. Natomiast w Awatarze rozumiem, że to będzie coś odwrotnego. Ta woda będzie pełniła rolę czegoś przyjaznego, czegoś właśnie otwartego dla bohaterów. Więc jestem ciekaw, jak do tego podejdzie Cameron, kiedy będzie chciał nam pokazać właśnie coś odwrotnie niż do tej pory.
Pozytywnego.
Bo do tej pory działał... Na zasadzie, że przestraszyć nas wodą, tak jak Spielberg w Szczękach, tak tutaj będzie chciał nas zachęcić do wody.
Znaczy, to jest tak, że Cameron nie jest zafascynowany oceanem i to też jakby wpływa, tak my się śmiejemy.
I te jego
że...
eksploracje oceaniczne też są jakby pokłosiem właśnie Otchłani, że on po nakręceniu Otchłani zafascynował się oceanem i oczywiście tam trochę jakieś nurkowanie robił, natomiast
znaczy, nauczył się
wszystkie
tak...
eksploracje, no. Zarobił trochę kasy, tak? Potem jeszcze zrobił przecież dwójkę Terminatora, Prawdziwe Kłamstwa. Zarobił kasę.
Aliensów? Nie, już nakręcił Aliensów.
Wcześniej, Aliensów wcześniej. I zaczął po prostu wykonywać te wszystkie podwodne wojaże. I to i znowu tego efektem prawdopodobnie jest Awatar Istota Wody.
No tak, ale to przecież też są jego dokumenty o tym, jak on schodzi tam pod wodę i zwiedza sobie ocean.
Są, oczywiście.
Na koniec tylko chciałem też opowiedzieć szybką historię z planów, bo tych historii z planów tutaj znaczy jest mnóstwo. Na przykład jak Ed Harris kiedyś wracał do domu i musiał się zatrzymać, bo zaczął w niekontrolowany sposób płakać, jak jechał samochodem. Ale na przykład to jak wstawili gigantyczną ilość wody i w momencie, w którym oni tam sobie pracowali, jakby zaczęły rosnąć algi w olbrzymiej ilości i generalnie nic nie było widać, było tak, że jak kręciłeś kamerą, to widziałeś 2 metry przed siebie, no to nie najlepiej, ale jakie było rozwiązanie? Wrzucić tam olbrzymią ilość chloru, więc wrzucili tam olbrzymią ilość chloru do tego poziomu, że algi umarły, ale ludzkie włosy zaczęły siwieć.
Tak.
Mieli oczywiście oczy szczypały. Ale oczy szczypały też Eda Harrisa, jak miał ten czerwony płyn, który miał tam pozwolić mu oddychać.
To prawda.
The Abuse, to było The Abuse.
The Abuse totalnie. Od tej pory można tak ten film nazywać, ale no wszyscy dawali się abusować, więc to nie było wbrew czyjejś woli.
No.
Dobra.
Mi się wydaje, że parę osób, gdyby mogło, to by nie wzięło udziału w tym filmie.
Jak ja widziałem te wywiady, to wszyscy okej, to było ciężkie, ale nie wrócę do tego, nigdy nie chciałbym tego powtarzać, ale jestem zadowolony. Nie, Ed Harris na pewno powiedział,
To nie jest Kubrick, ale blisko.
Kubrick jest jednym z idoli Camerona i on wzoruje się na nim, jeśli chodzi o kręcenie filmów i robienie pod kilkadziesiąt take'ów, nawet pod wodą. Dobra, to byłoby tyle, jeśli chodzi o otchłań, The Abuse i w następnym odcinku postaramy się pogadać o Titanicu, jak tam działa woda i nie tylko, jak tam ten film odbieramy po latach. Ja na przykład dawno oglądałem.
Ja też nie widziałem, Titanica nie widziałem chyba z 10-15 lat chyba nawet.
No nie, to dla mnie dawno to jest 5 lat, ale dość dawno.
To nie jest film, do którego wracam, bo to nie jest film, który mi się za pierwszym i za drugim razem, jak oglądałem, podobał, więc...
Naprawdę? To będzie kłótnia, bo ja uwielbiam.
Ale ja byłem trochę za młody, że ja go oglądałem za pierwszym razem, żeby go docenić, więc to też jest...
Być może. To byłoby tyle. Żegnałem się z wami, Kajetan.
I Paweł. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.